To TuPoint. Za tą nazwą kryje się znacznik informujący osoby z wadą wzroku o miejscu, w którym się znajdują. W Szczecinie jest 21 takich znaczników. Dla porównania Poznań ma ich 451. Cały system opiera się na sieci znaczników, którymi można oznaczyć czy oznakować przestrzeń, ułatwiając w ten sposób osobom niewidomym czy niedowidzącym samodzielne poruszanie się. Wykorzystuje się tu również personalne urządzenia mobilne, jak na przykład smartfony lub tablety, które wydają dźwięki i ostrzeżenia, więc są idealnym urządzeniem wspomagającym poruszanie się osób niedowidzących. Dodatkowo opracowany został moduł przeznaczony do instalacji na uchwycie białej laski. Mechanizmy wibracyjne ułatwiają obsługę systemu osobom posiadającym problemy ze słuchem. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a jest z nami Anna Okupińska, prezes i dyrektor Fundacji Promocja Zdrowia, tyflopedagog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Przemysław Czaplicki, instruktor technologii asystującej, tyflospecjalista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I nasz gość telefoniczny, Jan Szuster, naukowiec Politechniki Warszawskiej, elektronik, wynalazca i twórca systemu TuTuPoint. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że jesteśmy. Proszę teraz naszych gości o założenie słuchawek, gości w studiu. Tak to jest, to program na żywo, nie zdążyliśmy jeszcze tego powiedzieć, a chciałabym, żebyśmy na początek troszeczkę jednak wyjaśnili, bo ja to jak to działa, tak powiedziałabym dość mechanicznie przedstawiłam, a tu jednak chodzi o to, żeby powiedzieć tak, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić, jak to działa. Może pan Przemysław zacznie.
Przede wszystkim TuTuPoint jest systemem znaczników, który tak naprawdę jego zadaniem jest pomoc w dotarciu do konkretnego miejsca, do konkretnego celu, do konkretnego punktu, do konkretnego budynku na przykład. Może być to budynek użyteczności publicznej na przykład, albo posesja, jeżeli jest tak oznakowana. System ten tak naprawdę składa się ze znacznika, który jest zamontowany nad wejściem do budynku, bo może być wejście tak też oznakowane. I jeżeli ten znacznik jest zamontowany nad wejściem do tego budynku, czy nawet wewnątrz budynku, bo też się można z tym spotkać, że takie znaczniki są też zamontowane wewnątrz budynku, na przykład przy wejściu do windy, czy przy planie tyflograficznym, bo też się tak może zdarzyć, no to w momencie, kiedy ten znacznik jest już zainstalowany i jest osoba niewidoma, która posiada smartfona, posiada aplikację, która współpracuje z tą aplikacją, bo to nie jest tak, że ten znacznik sam z siebie się aktywuje, musi być aplikacja do tego zainstalowana na Androidzie albo na iOSie, to wtedy w momencie, kiedy się zbliżamy do tego budynku, do tego obiektu, to znacznik tak naprawdę się odzywa. Oznacza to mniej więcej tyle, że rozlega się dźwięk, rozlega się komunikat głosowy, który informuje o tym, co to jest. Co to jest za budynek, czy na przykład jest to na przykład urząd, albo na przykład jest to na przykład wejście do windy, w zależności od tego, gdzie ten znacznik jest zainstalowany. I w momencie, kiedy na przykład osoba niewidoma wie, słyszy ten dźwięk z tego znacznika, to kieruje się w jego stronę. I wtedy jest to informacja dla tej osoby, że aha, że to jest właśnie to akurat to miejsce, do którego chce się, którego poszukuje i do którego chce się udać. Dodam też, że aplikacja też generuje informacje w wersji tekstowej, także posiadacze smartfonów mogą też za pomocą czytnika ekranu informacje takie odczytać, co taki znacznik w sobie zawiera, jaki opis kryje się w momencie, kiedy ten znacznik się odezwie, co tak naprawdę, co to za budynek i może się sytuacja taka, że ten opis będzie albo ogólny, czyli na przykład wejście do budynku, albo szczegółowy. To zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób zostanie ten opis wygenerowany, ale idea jest taka, żeby po prostu naprowadzić, żeby po prostu wskazać, że to jest dokładnie to miejsce, którego akurat szukamy.
To jest, jeśli chodzi o taką bezpośrednią przyczynę, coś bardzo ważnego, to znaczy nie bezpośrednią przyczynę, tylko mam na myśli, że ta funkcja lokalizacyjna to jest jedno, ale tu jest chyba bardzo dużo tych warstw, bo tak sobie myślę, panie Janie, że do pana dochodzą podziękowania zewsząd, z całego kraju, od ludzi, którzy czują się może bardziej wolni? Tak sobie to wyobrażam.
Bardziej wolni? No, pewnie tak. Myślałbym, powiedziałbym raczej, że są mniej zmęczeni. Dlatego, że w momencie, kiedy zmierzam do jakiegoś celu, idę przez ulicę i w sensie ogólnym wystarczy mi nawigacja, taka zwykła nawigacja, która jest w telefonie, która mówi tam skręć w ulicę w lewo, w prawo. Ale w pewnym momencie ta nawigacja mówi mi: miejsce docelowe jest po prawej stronie. I co to dla mnie oznacza? To dla mnie oznacza dalej raz sobie sam, bo ja nie wiem, gdzie są te drzwi. Mogę pójść w prawą stronę, ale trafię na ścianę. To teraz drzwi są po lewej, po prawej. Gdzie one są? Tu jestem zdany po prostu na siebie. To jest często męczące, to jest często nerwowe. Często stoją pod tą ścianą jakieś rowery, hulajnogi, krzaki i cała masa innych przeszkód. A ja nadal nie wiem, czy te drzwi są po lewej, czy po prawej. I w momencie, kiedy jest nad tymi drzwiami znacznik, który się do mnie odezwie, tak jakby pani stanęła w tych drzwiach i do mnie do siebie zawołała, po prostu idę jak po sznurku, kieruję się w stronę głosu. Więc to jest takie uzupełnienie tych systemów, które są, ale które sprawdzają się nie do końca. Takie dopełnienie jakby całej procedury dojścia do celu.
Pytanie, skąd pomysł, chyba może nie do końca jest na miejscu, ale myślę, że nie istnieją głupie pytania.
No, ponieważ na to pytanie odpowiadam chyba 10-tysięczny raz, to znaczy, że nie jest takie głupie.
Zatem?
Problem był codzienny. Wracając do domu musiałem odnaleźć furtkę na własną posesję, a tych furtek było wiele. Można sobie znaleźć sposób, bo jest tu dziura w chodniku, od której trzeba 45 kroków, albo nie wiem, garb na jezdni. Ale to wszystko wymaga myślenia, zastanawiania się, liczenia i też nie bywa to tak w 100% pewne. W momencie, kiedy pojawiła się technologiczna możliwość, już tam nie będę rozwijał tematu, zaprojektowałem urządzenie, które zamontowałem do tej furtki, już nie musiałem się zastanawiać, ile już kroków minąłem od tej dziury, tym bardziej, że ją akurat załatano. Tylko po prostu szedłem i furtka sama mnie do siebie wołała. Jakież to proste.
Jakież to proste, ale trzeba na to wpaść, pani Aniu, prawda?
Zdecydowanie, bo żeby na to wpaść i żeby w ogóle pomyśleć o tym, że coś takiego jest potrzebne, to po pierwsze trzeba zrozumieć potrzeby. Tutaj pan Jan sam miał taką potrzebę, więc doskonale je rozumie. Natomiast jako przedsiębiorcy, jako urzędnicy, jako osoby budujące to nasze społeczeństwo, też musimy zrozumieć potrzeby innych osób z niepełnosprawnościami, w tym również osób ze funkcjami wzroku. I tak jak obniżamy krawężniki dla osób poruszających się na wózkach, tak jak zapewniamy dostęp do tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących, czy też tekst alternatywny dla osób z trudnościami w zrozumieniu, tak osobom niewidomym taki znacznik miejsca, czy to jest budynek, czy to jest winda, czy to jest przejście dla pieszych, które umożliwia przedostanie się na drugą stronę ulicy, na przykład czteropasmowej, wiąże się z tym, że trzeba zrozumieć potrzebę. Potrzeby osób, które nie widzą w przestrzeni wokół siebie, bazują tylko i wyłącznie na swoim własnym słuchu. Sytuacja komplikuje się, kiedy z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku towarzyszy temu uszkodzenie słuchu. I wówczas taka osoba wymaga pomocy osoby drugiej, natomiast znacznik miejsca umożliwia odnalezienie, zlokalizowanie nawet okienka obsługi interesanta. I mówię tutaj o tym dlatego, że tych znaczników w Szczecinie jest bardzo mało. I my ciągle...
21, podkreślam, 21. To jest wielkie miasto.
W porównaniu z Warszawą, Poznaniem czy Gdańskiem, które są mniej więcej porównywalnymi wielkościowo miastami, też miastami wojewódzkimi, no troszeczkę jeszcze szary koniec. Tak jak rozmawiałam z panem Janem, bo myślimy nad projektem takim pilotażowym, żeby zwiększyć dostępność chociażby tych przejść, które są wokół fundacji, które są nieoznakowane, przez które przemieszczają się nasi pracownicy do pracy, które nie są przejściami bezpiecznymi, to znaczy nie posiadają oznaczeń wypukłych, nie mają linii prowadzących, które doprowadzałyby do przejścia, żeby to przejście zlokalizować.
Nie są to sygnalizatory dźwiękowe, czy są?
Są to sygnalizatory dźwiękowe, dwa główne przejścia na skrzyżowaniu Alei Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej i drugie skrzyżowanie na skrzyżowaniu ulicy Alei Bohaterów Warszawy i Krzywoustego, ale one nie zawsze się włączają. I tu jest ten problem. Więc też nie wiadomo, kiedy ten znacznik będzie czynny, a kiedy będzie nieczynny. A jeżeli nie będzie nikogo, kto powie, że możesz przejść przez ulicę.
To co?
To co ma stać, dopóki się światło nie zapali, albo ktoś nadejdzie. A tutaj znacznik miejsca, który jest de facto znacznikiem miejsca i te nowe moduły, które zostały niedawno wprowadzone na rynek i które ja obejrzałam sobie na filmiku, ja po prostu się zachwyciłam nimi i chciałabym, żeby w przestrzeni publicznej Szczecina pojawiły się takie miejsca. Może dzięki temu, że gdzieś tam status mecenasa osób niepełnosprawnych udało się uzyskać, to może coś pomoże, żeby wprowadzić pilotażowy program, żeby główne arterie miasta Szczecin oznakować właśnie tymi znacznikami. Tu brama portowa, bardzo niebezpieczne miejsce, typu plac Rodła, również bardzo niebezpieczne i też nieprawidłowo oznakowane. Podobnie jest z przejściem przy starym Placu Szarych Szeregów. Tam też jest bardzo ruchliwa ulica, duże rondo i no, te osoby niewidome również przemieszczają się do miejsc pracy, do miejsc nauki, studiują, uczą się, podróżują na dworzec kolejowy, na dworzec autobusowy.
I to wszystko są te takie trudne do przejścia skrzyżowania.
Oczywiście, ale też znaczniki ułatwiają nie tylko zlokalizowanie, ale też informują, gdzie się znajduje, jeżeli osoba niewidoma zagubi się w przestrzeni, a będzie blisko znacznik, ona pozwoli jej na zorientowanie się, że jest na przykład na skrzyżowaniu ulicy Bolesława Śmiałego i Alei Piastów.
Tak.
Przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
Proszę właśnie powiedzieć, bo rozumiem, że ten pomysł właśnie ewoluuje i rozwija się coraz bardziej. To, o czym mówiła pani prezes.
Tak, tak, chętnie opowiem, bo bez wątpienia jest to projekt, który robię też z zamiłowania do projektowania, a że przy okazji...
Jako konstruktor, wynalazca.
A że przy okazji ułatwia innym życie i czyni je, no właśnie, bezpieczniejszym i może mniej irytującym, to tylko się cieszyć. O tych nowych modułach powiem kilka słów, bo tu chodzi tak naprawdę o sytuację, w której udało nam się zintegrować sygnalizację dźwiękową na przejściach dla pieszych z systemem Total Point. Mamy takie pierwsze pilotażowe wdrożenie, to już pracuje ponad rok w Białymstoku, teraz się szykujemy do kolejnych. I działa to... Znaczy w ogóle sam pomysł wziął się stąd, że sygnały dźwiękowe bardzo często są wyciszane, dlatego że przeszkadzają mieszkańcom. Jeżeli miasto przyjmuje pewną regułę, że powiedzmy od 9 wieczorem do, nie wiem, 8 rano sygnały są wyciszone, to jest to nic innego jak systemowa dyskryminacja osób z niepełnosprawnością. Dlatego że każdy ma prawo bezpiecznie przejść przez ulicę o każdej porze dnia i nocy. A tymczasem no, jest to jakiś kompromis, który... No, po pierwsze jest niebezpieczny, a po drugie w ogóle jest niezgodny z przepisami, dlatego że przepisy, które weszły w życie w 2023 roku, jesienią, mówią, że owszem, można wyciszać sygnały, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy można je uruchomić na żądanie. czyli osoba niewidząca zbliża się do skrzyżowania, skrzyżowanie działa, światła działają normalnie, ale dźwięki są wyciszone i może na żądanie takie sygnały dźwiękowe włączyć. I to właśnie jest w naszym projekcie, przy czym myśmy dali coś znacznie więcej, czyli osoba idąca przez miasto w pewnym momencie słyszy sygnał ten, jakby to tu pointa. Przejście przez ulicę, nie wiem, Chrobrego na stronę Parzystą, dajmy na to. Czyli już słyszy, gdzie jest to przejście i wie, co to jest za przejście. I w momencie, kiedy chce skorzystać z tego przejścia, to może zdalnie, bez szukania jakiegokolwiek przycisku na słupkach, co dla osoby niewidomej to jest jednak problemem. Czyli może zdalnie, za pomocą aplikacji, uruchomić sygnały dźwiękowe. One się wtedy włączają. Trzeba poczekać na zielone światło, przejść przez ulicę i one automatycznie się przyciszą, czy wrócą do stanu poprzedniego. Więc no jest to rozwiązanie, które no jest kompromisem pomiędzy potrzebami osób, które no muszą mieć ten dźwięk, a tych osób, którym ten dźwięk przeszkadza.
Tak, bo jeszcze taki... z drugiej strony ten sygnał dźwiękowy nie będzie się pojawiał bardzo często, też zwłaszcza w nocy, prawda?
Tak, tym bardziej też, że tutaj, przepraszam, że wtrącę, te sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych są tak różne, o tak różnym natężeniu dźwięku,
tak, to prawda.
Że nie sposób zapamiętać, które przejście jest po której stronie. Idąc przez... nasze skrzyżowanie przy Wyszyńskiego, tam jednocześnie aktywuje się cztery różne sygnały dźwiękowe.
I który jest który, prawda?
I nie sposób zorientować się, z której strony pika, bo jest tak duże natężenie ruchu, że trudno jest znaleźć właściwe przejście.
Panie Przemysławie, to się da zrobić, czy jest to rzeczywiście tak trudne?
Czy jeżeli chodzi w ogóle o sygnalizację w takim stanie, jakim jest, no to jest to wyzwanie, jest to trudne do zlokalizowania, dlatego że czasami jest tak, że na przykład jak na przejściu na przykład stoję i czekam na światło, to czasami jest tak, że aktywuje się i z przodu, i z tyłu sygnalizator dźwiękowy, więc trudno teraz trafić, który jest właściwy, który tak naprawdę sygnał jest właściwy, a ten system, właśnie to tu points, zintegrowany z sygnalizacją dźwiękową, jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, dlatego że jest to rozwiązanie neutralne. Neutralne pod tym względem, że można tak naprawdę na żądanie, tak jak było powiedziane, uruchomić sygnał dźwiękowy, a co za tym idzie, niweluje właśnie ten problem, że sygnały są włączone, ale czasami załóżmy komuś będzie to przeszkadzało i sygnały będą wyłączone. Więc ten system jak najbardziej, ja myślę, że jest to do zrobienia, tylko po prostu trzeba naprawdę rozważyć, czy warto to instalować, ale myślę, że warto.
Przy fundacji, przy fundacji mamy zainstalowany znacznik Tutu Point już od momentu powstania Ośrodka Wsparcia i Testów, ponieważ tam mieści się Ośrodek Wsparcia i Testów, gdzie też będzie można niebawem przetestować ten znacznik miejsca. Więc ja będę zachęcała wszystkich do kontaktu z nami i poznania możliwości znaczników miejsc. I liczę tutaj na dłuższą współpracę z panem Janem. Także dziękuję.
No, ja muszę przyznać, że znacznik u państwa jest absolutnym rekordzistą. To znaczy od chwili zamontowania on się odezwał, a to widać w systemie, 1462 razy. To jest dzisiaj rano taka była informacja.
To mamy rekordzistę.
Tak, to
Szczecinie,
prawda.
W Szczecinie właśnie.
Tak, zgadza się.
Niezwykle mnie to cieszy do tego, że no to oznacza, że jest potrzebny, że jest używany. Potrzebuję dodać do tych przejść dla pieszych jedną uwagę. To rozwiązanie, o którym mówimy, jest w 100% zgodne z obowiązującymi przepisami. I zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest jedynym dostępnym w Polsce systemem, który właśnie w 100% jest zgodny z obowiązującymi przepisami. To jest bardzo ważne, bo jeśli ktoś miałby podejmować decyzję w Zarządzie Dróg Miejskich, czy nie wiem, kto tam decyduje w Szczecinie, to niech się nie obawia, że coś będzie nie tak.
Panie Janie, a jak to wygląda? Jakie miasto w Polsce, czy może jaka miejscowość w Polsce jest najbardziej bezpieczna?
to musiałbym znać wszystkie miejscowości w Polsce, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
Nie, rozumiem, że tego się nie da tak precyzyjnie powiedzieć, ale z punktu widzenia chociażby funkcjonowania tego systemu, który daje przecież większe bezpieczeństwo, to które z miast...
Tak, więc ja bym wytypował raczej takie miasta, gdzie najwięcej jest tych punktów tak po prostu w przestrzeni miejskiej, czyli tam, gdzie się żyje, nie w zamkniętych urzędach, nie zamkniętych w uczelniach, tylko w, no właśnie na mieście. I tutaj myślę, że przoduje Łódź i Poznań, gdzie rzeczywiście inwestycje miejskie zwykle obejmują również instalację systemu Total Point. Tutaj no, mogę się pochwalić, tak, remontowany stary rynek i Total Point, nowo zbudowany most przez Wartę i Cybinę i też w tym takim rekreacyjnym terenie Total Point, żeby się nie pogubić. Czy linie tramwajowe, tam gdzie jest komunikacja miejska, przystanki, tego typu rzeczy, też one są planowane, więc to jest fantastyczna rzecz. I rzeczywiście są takie miasta, w których takich znaczników przestrzeni miejskiej w stosunku do liczby wszystkich jest faktycznie dużo. Myślę, że Rybnik też jest dobrym przykładem. Tam jest około setki na przystankach, na samych przystankach komunikacji. Więc powiedziałem bardziej, które miasta są utotuponitowione najbardziej. A co do tego, które są najbardziej bezpieczne, no niestety ciągle jest tak, że po niewidomemu najbardziej bezpieczne miasto to jest to, które się dobrze zna.
A pani Anno, czego trzeba do wprowadzenia tych kolejnych etapów? Bo to nie tak, że na wszystko naraz, prawda? Tego się nie da tak zrobić, więc małymi krokami. Bo zaczęło się od jednego, a teraz jest 21.
Byliśmy pierwsi.
Tak, ale przecież potrzeby są. I tak jak pani powiedziała, ten pierwszy etap tam przy siedzibie, gdzie po prostu jest największa być może potrzeba, no ale to powinno objąć zasięgiem wszystkie te takie trudne przejścia dla pieszych.
Trudne przejścia, ale też myślę, że przystanki tramwajowe i autobusowe, żeby można było je łatwo zlokalizować, bo niewidomi nie tylko podróżują z przewodnikiem, czasami przemieszczają się samodzielnie. Nie sposób umieścić tablic informacyjnych z napisami Braille'a, ponieważ nie wszyscy niewidomi znają Braille'a. Więc musimy mieć alternatywy w postaci technologii wspierającej, a tutaj jako organizacja prowadząca Ośrodek Wsparcia i Testów będziemy tą technologię promować. Technologia, która ułatwia życie, ułatwia samodzielne funkcjonowanie, dzięki której ludzie mogą być samodzielni i niezależni. No, pierwszy etap jest w planie do realizacji, myślę, że gdzieś na przełomie września i października, ponieważ musimy złożyć wniosek z inicjatywy własnej, 30-dniowy okres oczekiwania, podpisanie umowy, więc myślę, że może koło października coś będzie się działo w Szczecinie. A później będziemy rozmawiać dalej z decydentami, żeby ten pilotażowy taki mały projekt przekształcić w coś większego. I może znaleźć środki, czy to ze środków PFRON na dostosowania przestrzeni publicznej, czy też rozmowy z instytucjami, też z przedsiębiorcami, ponieważ no, Polski Akt Dostępności, który wszedł 28 czerwca w życie, nakłada na wszystkich przedsiębiorców zapewnienie dostępności swoich usług. A jeżeli chcieliby, żeby również osoby niewidome korzystały z usług świadczonych przez przedsiębiorców, warto byłoby pomyśleć o takiej malutkiej skrzyneczce zamontowanej nad drzwiami.
Malutkiej, ale wielkiej.
Malutkiej, ale wielkiej, z wielką informacją, co tam się znajduje.
Dziękuję Państwu bardzo. Wracamy do tematu, myślę, że jesienią, żeby o tym opowiedzieć, na jakim to jest etapie. Anna Okupińska, prezes i dyrektor Fundacji Promocja Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przemysław Czaplicki, instruktor technologii asystującej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Jan Szuster, naukowiec Politechniki Warszawskiej, twórca systemu Total Point. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Szczecin, dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór.